Bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się z Waszej licznej obecności. Cieszę się, że zebraliście się tutaj jako ci, dla których Alicja Lęczewska była i jest bardzo ważna. Jako ci, którzy modlą się o to, aby mogła kiedyś zostać wyniesiona na ołtarze jako błogosławiona, aby jak najwięcej ludzi mogło poznać dzieło jej życia, te słowa, które kierował do niej Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom tego spotkania, kapłanom, także tym, którzy sprawowali tę Eucharystię. I cieszę się, że powstała taka inicjatywa, by raz na miesiąc ci wszyscy, dla których sprawy związane z Alicją, z orędziem, które Pan Jezus do niej skierował, że właśnie się wspólnie spotykacie, modlicie i szukacie zachęty, aby móc jeszcze lepiej, jeszcze głębiej wchodzić w te wszystkie sprawy. No i tak zostałem zaproszony przez organizatorów tego spotkania, by przyjechać tutaj do Was i podzielić się, na ile Alicja Lęczewska jest ważna dla mnie. Ktoś zauważył, że w tych homiliach, które głoszę, czy w konferencjach, bardzo często odwołuję się do Alicji Lęczewskiej. No i może właśnie pomyśleli sobie, że dobrze byłoby, żebym jako kapłan spróbował powiedzieć, dlaczego warto czytać Alicję Lęczewską, dlaczego warto wchodzić w jej pisma. I kiedy zadzwoniła do mnie pani, która jest organizatorką tego spotkania, czy mam pomysł na temat, o którym chciałbym dzisiaj mówić, to tak od razu przyszło mi na myśl, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy pisma Alicji Lęczewskiej mogą być dla nas pomocą w naszej drodze duchowej. Ja myślę, że mogą. Wielokrotnie się o tym przekonałem i będę próbował Was do tego przekonać. Przede wszystkim mówi się, że takim pierwszym przewodnikiem na drodze duchowej dla człowieka ma być kapłan. Oczywiście nie pierwszym, bo są jeszcze inne pomoce, ale wielu uważa, że kapłan ma być tym pierwszym, który wskazuje na Pana Boga. Mówi, co robić w życiu człowieka, aby móc spotkać się z Panem Bogiem. Kiedy ci ludzie do nas przychodzą właśnie z takim życzeniem, proszę księdza, chcę, żeby ksiądz był moim kierownikiem duchowym, żeby był moim spowiednikiem, żeby mnie poprowadził. No to ja wtedy odpowiadam od razu, no dobrze, no nie ma problemu. No chyba, że jest czasem problem, to trzeba powiedzieć, że no niestety jest to niemożliwe. Ale że oprócz tego, że kapłan w jakimś sensie poprowadzi człowieka na tej drodze spotkania z Panem Bogiem, no to jednak nie zwalnia to tego człowieka od obowiązku osobistego budowania relacji z Panem Bogiem. I to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że każdy człowiek musi wejść w jakiś rodzaj osobistej relacji z Panem Jezusem. No i ludzie mówią wtedy, no ale jak to się robi? Ja tego nie wiem. Niech mnie ksiądz nauczy. No to nie jest takie proste, ale dobrze jest mieć wtedy taki konkretny przykład, jak można rozmawiać z Panem Jezusem. Co można uczynić, żeby stać się Jego przyjacielem, żeby usłyszeć, co Pan Jezus do nas mówi. Pamiętam, był taki moment, z którego wiele ludzi pewnie mnie kojarzy, kiedy wygłosiłem konferencję, ale to już było przeszło 7 lat temu, na temat tak zwanej dziewczynki, która rozmawiała z Panem Jezusem. No i wtedy na tym etapie wielu ludzi do mnie dzwoniło, pisało, no proszę księdza, ja chcę koniecznie spotkać się z tą dziewczynką, bo ja mam jakieś pytanie do Pana Jezusa. No to dobrze, że masz pytania, każdy z nas ma takie pytania, ale dlaczego aż jechać do jakiejś tam dziewczynki i zawracać jej głowę? Przecież każdy z nas ma prawo rozmawiać z Panem Jezusem i do każdego z nas Pan Jezus chce mówić. Dlaczego gdzieś tam jechać na drugi koniec Polski? No ale to do mnie nie mówi. Mówi. Tylko nie słyszysz. A jakby ci to samo powiedział twój kapłan, zwykły ksiądz w konfesjonale w twojej parafii, to uwierzysz czy nie uwierzysz, że to Pan Jezus przez niego mówi? No to tak mówią różnie na ten temat, że czasami wierzą, czasami, że nie wierzą. Ale jak pojadą do takiej dziewczynki, to na pewno przez nią mówi Pan Jezus. Ja mówię, tę dziewczynkę to zostawcie w spokoju. Zresztą to już i tak było 7 lat temu, więc ona jest teraz nastolatką. Zresztą nie wiem, co tam się dzieje u niej, więc nie mogę tutaj powiedzieć, czy ona ma tam jeszcze te dary, czy nie. Ale tę dziewczynkę zostawcie w spokoju. Inne dzieci, które mają takie łaski, jako ludzie dorośli, to starajcie się przede wszystkim szukać osobistej relacji z Panem Jezusem, a jeżeli uważacie, że jest jakaś przeszkoda, to może właśnie sięgnijcie do takich pism osoby, która też rozmawiała z Panem Jezusem. I to są właśnie pisma Alicji Lęczewskiej. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to wystarczy, że weźmie do ręki te dwie książki i tu znajdzie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie może człowiek zadać w swoim życiu, a które dotyczą najbardziej istotnych spraw naszej wiary, czyli jak się zbawić, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy kochać, przebaczać i tak dalej. Tutaj mamy wszystko. Naprawdę nie trzeba nigdzie jeździć, szukać spotkań z osobami, którym się wydaje często, że rozmawiają z Panem Jezusem, że mają jakieś nadprzyrodzone relacje. To jest sprawa pewna. Te pisma mają imprimatur, zbadał je Kościół. Dzisiaj jest w ogóle masa różnych samozwańczych mistyków, pseudomistyków, osób, którym zdaje się, że Pan Jezus do nich mówi, a tak naprawdę tak nie jest. Tutaj musi być towarzyszenie Kościoła, sprawdzenie, z jakiego ducha są to słowa. I to jest sprawdzone. Tutaj Kościół się na ten temat wypowiedział. Jest tutaj podpis księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. A więc nikt nie pobłądzi, czytając tego rodzaju pisma. A więc kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, że szukają takiej osobistej relacji z Panem Jezusem, ale nie słyszą, co On do nich mówi, no to właśnie polecam im te pisma, ale no pamiętajmy, że to jest sprawa, która jest tam gdzieś na jakimś poziomie, że to nie może być coś, co jest w ogóle podstawą naszego trwania przy Panu Bogu, bo tą podstawą ma być przede wszystkim nasza modlitwa, korzystanie z sakramentów, lektura, medytacja Słowa Bożego i dopiero wtedy gdzieś tam na tym kolejnym pułapie może pojawić się lektura duchowa, choćby właśnie to. I dobrze jest, jeżeli ktoś sięga po tego rodzaju treści, bo są tacy, którzy mówią, że to mi jest niepotrzebne. Ja właściwie to się tylko modlę, albo że mam Pismo Święte i że to mi wystarczy. No to dobrze, jeżeli ci to wystarczy, wiesz, że idziesz w stronę świętości, no to super. No to myślę, że w takim razie no, tobie to jest niepotrzebne. Byleby tylko twoje życie wydawało jak najlepsze owoce. Ale ja osobiście uważam, że mi to jest potrzebne i wielu innym ludziom, którzy sięgają, czytają i się nawracają. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że to jest niekonieczne, no to dobrze, no to niech tak będzie. Pamiętam, że jak wstępowałem do seminarium, to taki mój bardzo, bardzo zaprzyjaźniony, dobry kapłan, ja mogę nawet powiedzieć, jak się nazywał, to jest salezjanin ksiądz Władysław Nowak. On teraz w Częstochowie pracuje, ale jeszcze wówczas był w Poznaniu duszpasterzem akademickim. Powiedział mi właśnie, jak bardzo ważne są takie lektury duchowe, że to jest takie bardzo konkretne umocnienie wiary, ale też pokazanie, jak inni szli do Pana Boga, jak budowali swoją świętość, jak oni rozumieli to, co mówi do nich Pan Jezus przez Słowo Boże, jak żyli i tak dalej. A więc zrobił mi taką listę, to tam było przeszło 100 tytułów, bardzo dobrych, bardzo wartościowych, większość z nich przeczytałem. No i mówił, że sięgaj do tego, to powinieneś się tym karmić. To jest bardzo ważna część twojej formacji. Takie osobiste spotkanie ze świadectwem różnych mistyków, świętych, osób, które mają być wzorem dla nas, jak zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. I mówił, że gdyby nawet ktoś ci powiedział, że to jest strata czasu, że zajmij się, nie wiem, jakąś poważną teologią, jakimiś traktatami i tak dalej, no dobrze, one też są ważne. Ale tego nie zaniedbaj. Zobaczysz, że to wyda dobry owoc w twoim kapłaństwie kiedyś w przyszłości. I tak muszę powiedzieć, rzeczywiście było, bo wiele z tych treści zostało mi gdzieś w głowie i to się przydaje, czy to w konfesjonale, czy w czasie konferencji, różnych rekolekcji. Widzę, że to wydaje dobry owoc. Ale od pewnego czasu widzę, że taką książką, którą najczęściej polecam, do której najczęściej sięgam, która jest dla mnie największą inspiracją w moim kapłaństwie, to są właśnie te pisma Alicji Lęczewskiej. Jaki był mój w ogóle pierwszy kontakt z jej osobą? No niestety nie miałem okazji się z nią spotkać osobiście. A pierwszy raz z jej pismami spotkałem się w czasie rekolekcji Ruchu Czystych Serc. Nie wiem, który to był rok. Może to był rok 2012, 13, ale myślę, że bliżej 2012, a więc niedługo po jej śmierci. I była taka sytuacja, że mieliśmy wieczorną adorację. Ksiądz, który ją prowadził, wystawił Pana Jezusa i zapowiedział, że dzisiaj na tej adoracji Pan Jezus chce nam odpowiadać na wszystkie nasze najważniejsze pytania. Ja tam klęcząc gdzieś z boku, wtedy sobie tak troszkę nie, że się zaśmiałem czy coś, ale pomyślałem sobie, no dużo obiecał, ale czy teraz to spełni? Bo tutaj siedzi 200 osób, każda z nich ma jakieś tam pytania. Ja też mam pewne pytania. No to czekamy, zobaczymy, co się będzie działo. No i zaczęliśmy się modlić na początku, tak jak zawsze, w trakcie takiego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Była zaśpiewana jakaś pieśń, później była cisza. I po chwili właśnie ten ksiądz powiedział, że teraz będę czytał fragmenty pism takiej polskiej mistyczki, która mieszkała w Szczecinie, niedawno zmarła, nazywała się Alicja Lęczewska. Mówił do niej Pan Jezus. I chciałbym się z wami teraz podzielić i w tych tekstach, które będę czytał, szukajcie odpowiedzi na te pytania, które możecie sobie zadać w sercu. I powiedział, macie teraz na to kilka minut. No to ja od razu, kilka takich najważniejszych pytań, które rzeczywiście na tamtym etapie dla mnie były fundamentalne. I normalnie wyobraźcie sobie, na wszystkie z tych pytań od razu dostałem odpowiedź. Kilka pierwszych cytatów było odpowiedziami na moje pytania. Ja myślałem, że się przewrócę na tej adoracji. I to nie byłby spoczynek w Duchu Świętym. Byłem w szoku. No, jestem w stanie odróżnić, czy coś jest od Pana Boga, czy coś jest jakimś tam zwiedzeniem szatańskim. Dość te tematy studiuję i orientuję się. No, niedużo mi trzeba, żebym przeczytał jakieś pisma, które rzekomo się przypisuje Bogu, a to od Boga nie pochodzi. Bardzo łatwo to wyłapuję. Może mi też Pan Bóg dał taki charyzmat. Ale jeżeli chodzi właśnie o te pisma, ja wiedziałem, że to są słowa Pana Jezusa. I na dodatek, dosłownie tych kilka pierwszych cytatów, które ksiądz przeczytał, to były odpowiedzi na moje pytania. Ja sobie pomyślałem, o, to czuję, że ja muszę się dorwać do tych tekstów od tego księdza, muszę je wziąć. A on miał jeszcze wtedy wydrukowane, właściwie skserowane, w takiej wersji, która jeszcze krążyła z maszynopisu jakiegoś. Ktoś zadał sobie trud, żeby na maszynie przepisać te dialogi i to tak krążyło. I mówię po tej adoracji, księże, no niesamowite teksty, no w ogóle szok. Skąd to ksiądz ma? On mówi, że dostał takiego zaprzyjaźnionego księdza ze Szczecina, który był właśnie w komisji badającej te pisma. Ale mówi, to na razie nie jest takie do rozpowszechniania. Teraz komisje to badają. Niedługo, jak to będzie wszystko zatwierdzone przez Kościół, to wtedy będziemy to rozpowszechniać. Ale na razie jeszcze nie. No ale ja mówię, no ale proszę księdza, to jest dla mnie, prywatnie, nikomu tego nie dam, no tylko dla mnie. On mówi, no dobrze, dobrze i mi to dał. I jak to wszedłem, jak zacząłem czytać, mówię, Boże Święty, jak ja Ci, Boże, dziękuję, że no tak prawie, że na początku mojego kapłaństwa dostaję takie niesamowite narzędzie. Ja nieraz mówiłem sobie, jak ja będę tych ludzi prowadził w takich trudnych czasach. Przecież to, co się teraz dzieje dookoła nas, to jest jakiś koszmar, to już wtedy było widać. No i dostałem od Pana Boga coś takiego. No bardzo się cieszyłem i bardzo mocno kibicowałem, modliłem się, żeby jak najszybciej te pisma były zatwierdzone. Tak się stało. Pan Bóg naprawdę tutaj mocno tej sprawie pobłogosławił, że te książki się pojawiły i już wiedziałem, że to jest właśnie coś dla mnie też, jako dla kapłana, który prowadzi innych ludzi, który może powiedzieć z czystym sumieniem, słuchaj, jeżeli masz jakiś tam problem, że nie możesz znaleźć w swoim mieście kierownika duchowego, dobrego spowiednika. Jeżeli nie rozumiesz słów w Piśmie Świętym, które zawsze jednak powinieneś czytać, rozważać, bo to są słowa też Jezusa, przede wszystkim te pierwsze, najważniejsze, to proszę, żebyś sobie kupił właśnie Alicję Lęczewską, te jej pisma. I tam Pan Jezus będzie twoim kierownikiem duchowym. On ciebie poprowadzi. I bardzo wielu ludzi skorzystało z tej mojej rady. Wielu do dzisiaj pyta, proszę księdza, no słyszałem, że jest taka Alicja Lęczewska, ksiądz już często cytuje, to czy uważa ksiądz, że ona też nadaje się dla mnie? I tutaj ktoś mówi, bo ja na przykład jestem takim bardzo letnim katolikiem, ale chcę się nawrócić. Ja mówię, no to właśnie to jest książka, to są pisma właśnie dla Pana, właśnie dla Pani, właśnie dla takiego człowieka, który chce się nawrócić. To jest książka właśnie dla nas. I to, co uważam za jej szczególną wartość, że to jest książka, pisma na wskroś współczesne, napisane współczesnym językiem, mówiące o problemach współczesnych ludzi, mówiące o tym, co jest dla nas jakimś największym trudem w naszym życiu, dylematem, sprawą, z którą sobie nie radzimy. I że to wszystko jest w języku polskim, bo przecież Alicja Lędrzewska była Polką, że nie mamy problemu z tłumaczeniem, że ktoś powie, że jakieś słówko źle przetłumaczone. Nie. To jest wszystko dar dla Polski, dla Polaków. Może właśnie dlatego, że Polska no, jednak wyróżnia się w tej wierze, w pobożności na tle innych narodów. I może właśnie dlatego Pan Bóg chce to właśnie nam, Polakom, dać w pierwszym rzędzie, bo wie, że my tego nie zakopiemy, że my będziemy z tego korzystali. No, chwała Panu za to. A więc to jest coś, co mogę z czystym sumieniem każdemu polecić. Pamiętam, kiedy sam sobie zadałem takie pytanie, czy ta książka dla mnie osobiście będzie pomocą w moim kapłaństwie, bo ktoś podważył na jakimś etapie. Zostawić tych mistyków, tylko Pismo Święte, tylko osobista relacja z Bogiem. Ale ja miałem wątpliwość, skoro Pan Bóg to dał, jeżeli chciał, żeby to powstało, no to dlaczego to odrzucić, dlaczego to zakopać? A więc zastanawiam się, w czym mi osobiście jako kapłanowi pomagają te pisma. I pierwsza odpowiedź, najbardziej oczywista, no bo dzięki nim się nawracam. A jak ksiądz się nawraca, to już jest potężna sprawa. To naprawdę tutaj musi być coś wielkiego. A więc to jest taka moja osobista pomoc w nawracaniu się. Dalej czuję, że jestem kierowany przez Pana Boga, że nie jestem sam, że może mi też jako kapłanowi jest trudno znaleźć kogoś, kto mnie poprowadzi, powie, co mam robić. A przecież ja też miewam różnego rodzaju pytania, problemy i nie chcę pobłądzić. Proste. Mam mnóstwo pytań, które zadaję Panu Bogu. No, nigdy nie było tak, żeby mi nie odpowiedział na żadne z tych pytań. Odpowiadał wcześniej właśnie przez Pismo Święte, czasem przez ludzi, często przez spowiednika. Ale też potrzebowałem, no, żeby mieć większy dostęp do tych odpowiedzi. Jakby to się tak dziś powiedziało, że natychmiastowy. Jak to się wpisze w Google, w wyszukiwarkę i wyskakuje, to właśnie zauważyłem, że te pisma są dla mnie czymś takim. Wprost, modlę się, Panie Jezu, mam pytanie. Do Ducha Świętego na chybił trafił i dostaję odpowiedź, bardzo konkretną. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam. Pan Bóg tak mnie prowadzi. I to nie są przypadki. Dalej zauważyłem, że te pisma prowadzą mnie w codzienności, w relacjach z ludźmi, z którymi często bym sobie nie poradził. Jak rozwiązywać różnego rodzaju problemy, konflikty. Co mam wtedy robić? I dostaję konkretne odpowiedzi. Myślę, że Pan Jezus dzięki tym pismom uchronił mnie przed wieloma błędami. A jeżeli w jakieś błędy wpadałem, to dlatego, bo nie posłuchałem Pana Jezusa, który przecież wyraźnie mówił przez te pisma, co mam robić, a czego mam nie robić. Ja się cieszę, że mam taką pomoc, która mnie prowadzi, że jest ktoś, kto mnie tak doskonale zna i napisał właśnie o tym książkę. Co dalej? Jak wiecie, też zajmuję się jako kapłan takimi sprawami, jak to niektórzy mówią, zagrożenia duchowe, a więc też szukam jakichś konkretnych, rzetelnych informacji, w jaki sposób zły duch dzisiaj atakuje ludzi, w jaki sposób możemy demaskować jego obecność, strategię działania. I właśnie w tych pismach mamy perfekcyjnie opisane wszystkie współczesne strategie działania złego ducha. Jak atakuje Kościół, ludzi, świat, naszą wiarę. To są słowa samego Jezusa Chrystusa. Dlatego też ta książka jest fantastycznym przewodnikiem walki duchowej. Dalej, przez te pisma Pan Jezus mówi do mnie o swojej miłości. Pokazuje, jak mam rozwijać siebie, swoje człowieczeństwo, powołanie. Co mam robić, żeby dostać się do nieba, żeby zostać świętym? Co mam robić, aby walczyć i to skutecznie, nie tylko swoją duszę, ale także o duszę innych ludzi? I też w pewnym momencie zauważyłem, że nie znam innego dzieła z dziedziny mistyki, oprócz dzienniczka świętej siostry Faustyny, który by wywarł tak wielki wpływ na życie moje i na życie wielu innych ludzi, którym tę książkę, te pisma polecałem. I do dzisiaj widzę fragmenty Alicji Lęczewskiej. Na różnego rodzaju forach internetowych ludzie wysyłają sobie SMS-ami te cytaty. Są specjalne grupy na Facebooku, które też wymieniają się tymi myślami i po prostu te słowa ich prowadzą codziennie. A więc fakt, że te pisma tak bardzo się rozpowszechniły i że są ludzie, którzy nimi żyją, to jest dowód na wielkie błogosławieństwo Pana Boga dla tego dzieła, dla tych spraw. Ostatnia osoba, której tę książkę nie tylko poleciłem, ale nawet kupiłem i wysłałem, to jest osoba, która mieszka na co dzień za granicą, powiedziała mi tak, no ksiądz, to tak napierał na mnie, że ja to sobie powinienem kupić, że ja to sobie wręcz muszę kupić. No, ale no dobrze, że mi to ksiądz sam w końcu wysłał, bo to już zawsze mniejszy problem. I tak zacząłem sobie czytać. I wie ksiądz co? W tej książce jest wszystko napisane, co powinienem zrobić, żeby się nawrócić. To jest niesamowite. Ja mówię, no właśnie, w tej książce jest wszystko, co powinieneś zrobić, żeby się nawrócić. I on mówi, no właśnie. I dalej widzę, że tam powtarza się właściwie cały czas, że jak ja powinienem Bogu ufać, że to jest najważniejsze. Bo chyba z tym mam największy problem. No i że powinienem oddawać Bogu wszystko. Ja powiedziałem, no i widzisz, w trzech punktach powiedziałeś dokładnie to, co jest istotą tych pism, które mają prowadzić nas duchowo. Że masz się nawracać, że masz ufać Panu Bogu i że masz Mu oddawać wszystko. Dokładnie w trzech punktach streściłeś to, co jest istotą przekazu Pana Jezusa do Alicji Lęczewskiej, czyli do współczesnego człowieka. No to wcielaj teraz to w życie. Mówi, no wiem, proszę księdza, ale to jest takie trudne. No nikt nie powiedział, że to będzie łatwo. A tam jak będziesz czytał jeszcze dalej, to przekonasz się, że Pan Jezus ci powie, dlaczego to jest takie trudne. No właśnie, to warto też zauważyć, bo to przed chwilą powiedziałem, ale to jeszcze podkreślę, że jak Jezus mówi do Alicji Lęczewskiej, to mówi do każdego człowieka, do każdej kobiety, do każdego mężczyzny, do każdego człowieka, który po prostu ma otwarte serce na te treści. Owszem, te pisma mają wielką wartość, ponieważ są niejako zapisem także drogi życia, jaką przebyła Alicja od osoby żyjącej niemalże na obrzeżach wiary, aż do głęboko wierzącej, zaangażowanej, nawróconej kobiety, niezwykle świadomej swojej drogi życiowej, swojego powołania, swojego miejsca w Kościele, w Bożym planie stworzenia. I jeżeli w niej dokonała się taka przemiana, i to można powiedzieć w bardzo późnym etapie życia, no to przecież taka sama przemiana może dokonać się w każdym z nas. Pytanie tylko, czy tego chcemy, czy jesteśmy otwarci na słuchanie Pana Jezusa, na wcielanie własne życie Jego słów. Jezus mówił do Alicji, ty nie jesteś ani lepsza, ani gorsza od innych ludzi. Mówiąc do ciebie, ja chcę powiedzieć, że mogę mówić do każdego człowieka, tylko nie każdy mnie słucha. Pan Jezus chce nas przekonać, że świętość jest możliwa dla każdego z nas, bez względu na naszą historię życia, na naszą przeszłość, bez względu na to, ile mamy lat, jakie jest nasze miejsce w świecie, jaki mamy zawód czy powołanie. Każdy z nas może zostać święty. Niedawno przeczytałem takie słowa, które bardzo mnie ujęły w części słowo pouczenia. Jezus powiedział do Alicji, mówisz, że chciałabyś, żebym tylko ja był w twoim sercu. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że będąc w twoim sercu będę czynił to samo, co czyniłem chodząc po świecie? Niesamowite słowa. Zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Zdawało mi się, że znam te pisma, a tu jednak wciąż pojawiają się jakieś nowe zdania, no, które po prostu, jak to się mówi, trafiają jak piorun. No właśnie, mówisz, że chciałabyś, abym był tylko ja w twoim sercu. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że będąc w twoim sercu będę czynił to samo, co czyniłem chodząc po świecie? Jeżeli w naszym życiu nie dzieją się takie rzeczy, jakie działy się, kiedy Jezus chodził po świecie, to znaczy, że naprawdę jeszcze za mało tego serca oddaliśmy Panu Jezusowi. I trzeba wciąż tutaj przyglądać się uważnie temu, co się dzieje w naszym życiu. No i to jest właśnie to, o czym chcę mówić, że to jest znakomity przewodnik w rozwoju duchowym. Te pisma, słowa Jezusa zapisane, podyktowane Alicji Lęczewskiej, czyli właśnie w rozwoju duchowym, czyli w takim bardzo uważnym przyglądaniu się samemu sobie, co się dzieje z moim sercem. na ile jest tam przestrzeń dla Pana Jezusa, a na ile wciąż jestem obecny tylko ja sam albo mój grzech. A więc, kiedy się rozwijamy duchowo, to najpierw zadajemy sobie różne pytania. I są w tych pismach odpowiedzi na te pytania. Najpierw, kim jestem jako człowiek? Jakie jest moje powołanie? Jakie dostajemy słowa od Pana Jezusa? Oczywiście różne. Ja tylko tutaj będę wymieniał niektóre z tych odpowiedzi. A więc na to pytanie, kim jestem jako człowiek? Jakie jest moje powołanie? Jezus powiedział, każdego wyposażam do określonych zadań na ziemi w momencie stwarzania i dla każdego jest przygotowane miejsce w Królestwie Ojca. Nikt z nas nie może powiedzieć, że jego powołanie jest przypadkiem, że przyszedł na świat, bo tak po prostu się stało, bo był wpadką, jak to niektórzy mówią. Nie. Choćby nawet ktoś narodził się z gwałtu, to Bóg tego chciał, że przyszedł na świat, że zaistniało to życie. I czasami z gwałtów rodzili się święci. Warto o tym wiedzieć. Osoby, które wiele, wiele dobra wniosły w świat. Bóg wielką łaską odpowiedział na zło, ludzkie zło, na grzech, który popełni jakiś człowiek. Tam zaistniała wielka łaska. I dla każdego człowieka Bóg przygotował miejsce w Królestwie Niebieskim. To jest też wielka obietnica. Nie tylko dla Polaków, katolików, ale też dla ludzi innych narodowości, innych religii, wiar. No ale oczywiście teraz nie chcę tego rozwijać, bo to byłaby bardzo, bardzo długa oczywiście tutaj refleksja na temat możliwości zbawienia ludzi, którzy są w innych wiarach. To sobie już tam w innych konferencjach można o tym posłuchać. Co Pan Jezus jeszcze mówi do nas o naszym człowieczeństwie? Masz serce, które może kochać, umysł, który może wysyłać życzliwe myśli, usta do przekazywania pocieszeń, dłonie, by nieść łagodność i pomoc, oczy, by rozdawać pokój i radość. Jak to różni się od tego, co dzisiaj uczy nas świat, że człowiek to ciało i przede wszystkim ciało, ciało zmysłowe i ma karmić swoje zmysły. I tak powoli to człowiek już zapomina, że przecież oczy służą do czegoś więcej niż tylko do gapienia się w ekran komórki czy telewizora. Że usta służą do czegoś więcej niż tylko do jedzenia. Że zostaliśmy przez Pana Boga bardzo hojnie wyposażeni. Dał nam piękne, wspaniałe ciała, które są świątynią Boga, ale to wszystko ma służyć miłości. Co dalej mówi jeszcze Jezus w innym fragmencie tych pism? Rozdawaj nieustannie te wszystkie dary dobroci Ojca, jakimi w obfitości obdarza Cię każdego dnia. Nade wszystko rozdawaj wiarę, nadzieję, miłość. Dzieląc się tym z ubogimi, będziesz doskonałym świadkiem moim. Ktoś może powiedzieć, tak niewiele mogę dać, bo prawie nic nie mam. A Jezus mówi, nie, zawsze możesz coś dać. Dać swoją wiarę, dać nadzieję, dać miłość. To nic nie kosztuje. Ale to jest właśnie Jezus, który w nas jest i będzie źródłem wiary, nadziei, miłości. Tylko trzeba Jezusa przyjąć do swojego życia. I dlatego wtedy będziesz doskonałym świadkiem moim. I jeszcze mówi dalej Jezus, daj mądrość, jaka została Ci udzielona tym, którzy otrzymali jej mniej. Daj pokój, jaki na Ciebie spływa tym, którzy nie posiadają go tyle, co Ty. No właśnie. Tyle dzisiaj sytuacji, które rodzą nasz niepokój. A jak się zjednoczymy z Jezusem, z Bogiem i będziemy wiedzieli, że to właśnie On jest dawcą tego pokoju, to wtedy możemy ten nasz pokój dawać innym. Po tym też się rozpoznaje, kto od Boga, a kto od czarnego. Czyje słowa są Jezusowe, a czyje pochodzą właśnie od tej ciemnej strony. Jezus dalej, odpowiadając na pytanie o istotę naszego człowieczeństwa, powie o naszym wielkim, wyjątkowym powołaniu do miłości. To nas odróżnia od świata zwierząt. Wszystko, co istnieje, uczynione jest z miłości. I to takiej przez duże M. I Ty uczyniona jesteś z miłości. I znowu miłość przez duże M. Czyli miłość przez duże M to z Boga. I jesteś naczyniem na miłość. A w tym naczyniu złożyłem ziarno życia wiecznego w miłości. A więc pochodzimy z miłości, jesteśmy stworzeni dla miłości i do miłości. Najprostsza recepta na nasze życie. Tam, gdzie jest miłość, tam będzie sens naszego życia. Miłość, która się dzieli, daje z siebie. Jeżeli to zaczynamy na samych siebie przekierowywać, czyli to się staje miłością egoistyczną, wtedy człowiek jest smutny, nieszczęśliwy. Iluż takich ludzi dzisiaj? No ale ktoś powie, ja chcę kochać. Ale co z tego, jak nikt mi tej miłości nie potrafi odwzajemnić? I tutaj Jezus odpowie na te pytania. Nie zwracaj tęsknoty swego serca ku okruchom ludzkich uczuć, skoro masz pełnię mojej miłości. No właśnie, tak często brakuje obok nas kogoś, kogo moglibyśmy pokochać, albo nas by pokochał. Szczególnie jeżeli gdzieś doświadczyliśmy różnych dramatów. A tymczasem Jezus zapewnia. Nie zwracaj na to uwagi, że obok ciebie nie ma kogoś, kto da ci ten okruch, bo ja jestem przy tobie. Ja ci daję pełnię mojej miłości. Masz to na wyciągnięcie ręki. Im dalej jest od ciebie człowiek, tym bliżej chcę być ciebie ja. Dzisiaj rozmawiałem z pewną kobietą, którą po raz drugi zdradził mąż, tym razem z inną kobietą. I dam jej dokładnie tę samą radę, która tutaj została przeczytana. Że im trudniejsza sytuacja w życiu, małżeńskim, im większe poranienie, tym bliżej trzeba być miłości Jezusa. On musi zapełnić tę ranę, którą zadał człowiek przez swoją niedoskonałość i tak dalej. I w końcu, co jest naszym powołaniem? Modlitwa. To jest właśnie to, co dotyczy naszej duszy. I powie Jezus do Alicji. Każda modlitwa i każde westchnienie dziecka mojego w intencji dusz zagrożonych i ginących jest skarbem. Ratunkiem przynoszącym ocalenie i pomoc w tym obecnym, jakże trudnym czasie. A więc mamy się modlić. Modlić się szczególnie za tych, których zbawienie jest zagrożone. Którzy idą wprost do piekła. Jezus obiecuje, to będzie dla tych dusz ratunek, ocalenie. Tych dusz, których dzisiaj jest tak wiele zagrożonych wiecznym potępieniem. I choćby nie wiadomo, co się działo w naszym życiu, nie mielibyśmy obowiązków, jak bardzo nie bylibyśmy zaangażowani w różne ziemskie sprawy, jeżeli ten temat zaniedbamy, modlitwę za dusze ginące, to powiem szczerze, że będziemy mieli problem po drugiej stronie, żeby się wytłumaczyć, a jak zrealizowałeś swoje powołanie. Powołanie także do odpowiedzialności za zbawienie dusz. Ty naśladowcu Jezusa Chrystusa, chrześcijaninie, bo przecież po to Bóg stał się człowiekiem, żeby nas zbawić, żeby ratować duszę. A więc to jest też zadaniem każdego z nas. Codziennie się modlmy w tej intencji. Dał nam Bóg konkretną modlitwę, koronkę do Bożego Miłosierdzia i wiele innych. Ratować duszę, modlić. To jest to, czego od nas Bóg pragnie na te dzisiejsze czasy. I jeszcze powie Jezus odnośnie powołania do modlitw. Nie jest możliwa służba ludziom w duchu Ewangelii bez karmienia się mną w ciszy serca. A więc, jeżeli chcesz być tym ewangelicznym świadkiem Jezusa Chrystusa w małżeństwie, w kapłaństwie, radzić, dawać dobre słowo, pocieszenie, dzielić się swoją mądrością, pamiętaj, jest to niemożliwe, jeżeli sam nie będziesz się karmił Chrystusem w ciszy serca. Choćby właśnie to było czas Twojej adoracji, Najświętszego Sakramentu czy prywatnej modlitwy. Ale jest konieczne, bo inaczej Twoje rady będą nie z Ewangelii, nie w duchu ewangelicznym. One mogą być okrutne, czyli pozbawione miłości. Dalej, w tym naszym zbliżaniu się do Pana Boga, rozwoju duchowym, wchodzimy na kolejną przestrzeń, kolejny etap. To jak ma wyglądać moja relacja z innymi ludźmi, z bliźnimi? Jaka jest moja odpowiedzialność za nich? Każdy z nas pewnie zadawał sobie te pytania. I Jezus znowu nam odpowie. Niech modlitwa wstawiennicza za świat i za ludzi nieustannie trwa w Twoim sercu, szczególnie za tych, których ukazuję Ci wyraźniej, których spotykasz na drodze swego życia i w swojej codzienności. A więc ponownie Jezus mówi o konieczności modlitwy wstawienniczej za świat, za ludzi, szczególnie tych, których ukazuję Ci wyraźniej, których spotykasz na drodze Twojego życia i w Twojej codzienności. Są już tacy ludzie, którzy właśnie ćwicząc się przez te pisma, mówią, niedawno mi taka pani powiedziała, że już właściwie jak idę ulicą, siadam do tramwaju, do pociągu, patrzę na tych ludzi, którzy są, których mijam, Ja się za nich już wtedy modlę. Mówię, Boże, tych wszystkich, których teraz tutaj spotykam, zanurzam w sercu Twoim. Proszę o miłosierdzie, o zbawienie dla nich. I tak zamienia się to przejście ulicą, spotykanie się z ludźmi, mijanie w prawdziwą modlitwę zawierzenia, oddania, modlitwą wstawienniczą. Może niektórzy nawet się wprost do Ciebie odezwą, zadzwoni ktoś, z kim dawno nie miałeś relacji. A może właśnie ktoś Ci dzisiaj był krzyżem, zrobił przykrość. I Ty myślisz, Boże, dlaczego ten człowiek dzisiaj mnie tak wkurzył? A to właśnie Pan Bóg Ci go postawił, żebyś Ty się za niego pomodlił. Właśnie On Ci pokazał tego człowieka, że masz się za niego modlić. Dotknęło to Twojego serca. Ale tym bardziej dotyka mojego serca. Módl się za niego, ratuj jego duszę. W taki wyraźny sposób Bóg kogoś stawia na naszej drodze życia, abyśmy się za niego modlili. No ale jeszcze Jezus powie odnośnie bliźnich. Wszystko, co czynisz i ofiarujesz dla bliźnich Twoich, powinno być w tym celu, aby oni przybliżali się do mnie we własnych duszach. Bardzo ważna wskazówka. Cokolwiek robisz dla bliźniego, ma być zrobione w tym celu, by on przybliżał się, by oni przybliżali się do Chrystusa we własnych duszach. I tu jest odpowiedź dla tych, którzy niestety potrafią wpychać bliźniego w grzech, na przykład w imię miłości, tak zwanej, bo to nie jest prawdziwa miłość, ale są tacy, którym się zdaje właśnie, że no tak, kocham dziewczynę, chłopaka, mieszkamy razem, bez ślubu, a może właśnie po rozwodzie zostawiłem żonę, męża, bo kocham i tak dalej. A Jezus mówi wprost, przecież ty go sprowadzasz na wieczne potępienie. Wprowadzasz go w grzech. On się nie przybliży przez to do mnie, do Chrystusa, w swojej duszy. W taki sposób mamy wchodzić w relacje z bliźnim, aby mógł się zbliżać do Boga. Ale nigdy w taki sposób, że jesteśmy dla niego przyczyną grzechu, upadku, utraty wiary. Bardzo ważna wskazówka na dziś. I jeszcze jedna wskazówka. W tej chwili możesz dawać skarby zarówno tym, którzy są daleko, jak i tym, wśród których przebywasz. Czyli modlić się możemy za bliźnich, gdziekolwiek oni są. I za tych najbliżej, i za tych gdzieś tam po drugiej stronie globu. I jak to ładnie Jezus ujął, dawać skarby. Dawać skarby. Twoja modlitwa to jest dawaniem skarbu. Warto o tym zapamiętać. I wchodzimy kolejny schodek do góry w naszym rozwoju duchowym. A jak mam reagować na upadki bliźniego? Co mam robić, kiedy bliźni mnie rani? O, właśnie. I znowu kilka losowo wybranych fragmentów z obu pism. Jezus mówi na przykład tak. Upadek cudzy to nie powód do zgorszenia, lecz udzielenia pomocy, jeżeli nie bezpośredniej, to modlitw, ofiar. Jak często się gorszymy upadkiem bliźniego, może nawet księdza, papieża, biskupa, iluż ludzi od razu to wywlecze przez internet, będzie o tym mówić, huczeć, nazwie antychrystem i tak dalej. O, to Jezusowi się nie podoba. Bardzo nie podoba. Mówi, masz się tym nie gorszyć, masz udzielić pomocy, jeśli nie bezpośredni, to modlitwy i ofiar. Nie muszę chyba tego rozwijać, bo myślę, że to jest oczywiste. Jakie są tu wielkie nadużycia względem tego zgorszenia. Dalej, co Jezus powie? Zachowaj w sercu wdzięczność wobec świata i ludzi, którzy zadają Ci ból. Sprawili, że głębiej poznałaś prawdę o sobie, by błagać miłosierdzie moje o zbawienie dla siebie i dla innych. No, to jest niesamowite, prawda? Żeby być wdzięcznym wobec tego, który zadał mi ból, cierpienie. Ciekaw jestem, co by powiedziała ta kobieta, z którą dzisiaj rozmawiałem, gdyby mi dał taką radę. Ona mówi, mąż drugi raz mnie zdradził z inną kobietą. Ja powiem, bądź mu wdzięczną za to. Miałaby problem chyba, żeby to uznać. No, ale jednak poznajemy w ten sposób też prawdę o sobie. Często w tych sytuacjach skrajnych, najbardziej bolesnych dla nas. Prawdę, że wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy skłonni do najlepszego, do najgorszego. Ale czasem jest to prawda o sobie taka, że widzę, że jak bardzo mi na kimś zależy, że pomimo, że po ludzku miałbym ochotę kogoś wykopać w kosmos, jak ona na przykład mogłaby mieć ochotę swojego męża wywalić za drzwi i powiedzieć rozwód, ona tego nie robi. Ona rzeczywiście chce o niego walczyć po raz drugi. Niesamowite. Niesamowite. Tak więc to jest poznanie tej najlepszej prawdy o sobie. Albo co jeszcze może Jezus mówić w takiej sytuacji? Dziel się pokorą z pysznymi, łagodnością z brutalnymi, cierpliwością z agresywnymi, radością ze smutnymi. Był taki jeden pogrzeb parę tygodni temu, gdzie rodzina była chamska w stosunku i do mnie, i grabarzy. Bez powodu, po prostu tacy byli. Ale tak sobie pomyślałem, że jest Wielki Post, będę cierpliwy, nie będę reagował. A miałem ochotę coś im powiedzieć, nic. Aż się grabarze zdziwili, mówili, czemu ksiądz im nic nie powiedział? Ja mówię, dobrze, zostawmy to, zostawmy to. I normalnie otworzyłem sobie komórkę, ktoś mi wysłał SMS-a i to był właśnie ten cytat, co wam teraz przeczytałem. Pan Jezus mi potwierdził, dobrze zareagowałeś. Dziel się cierpliwością z agresywnymi. No, to jest właśnie ta nasza odpowiedź. Tak czynił Chrystus. Ale jakże często nie potrafiłem tak zareagować. O, i to już wiem, że trzeba cały czas wzywać o taką łaskę. I jeszcze jeden fragment. Zawsze przy pierwszej myśli nieżyczliwej chroń się pod opieką Maryi. Ona pragnie osłaniać Cię i przygotować tak Twoje serce, bo ofiara, jaką nieustannie składasz, była czysta i wypełniona mocą Bożą. Bardzo często Jezus w tych pismach odwołuje się do swojej matki, jaką ona jest dla nas wielką opieką. Ale ja celowo właśnie tutaj nie wchodzę za bardzo, nie rozwijam tego tematu, bo to byłby dobry temat na inną konferencję właśnie, w jaki sposób Jezus przedstawia swoją matkę Maryję i jej rolę w życiu człowieka przez te pisma. Ale to mówię, to byłaby oddzielna konferencja, dlatego celowo tego nie chciałem tak rozwijać. Ale jest mnóstwo fragmentów, w których Pan Jezus wskazuje właśnie na niezwykłą opiekę Matki Bożej w tych trudnych momentach walki duchowej, kiedy szatan atakuje. Atakuje choćby właśnie nieżyczliwą myślą na temat bliźniego. I Matka Boża chce być pierwszą, która chce przemienić nasze serca, aby składały czystą ofiarę. W takim razie znowu wchodzimy schodek wyżej w tym naszym rozwoju duchowym i pytamy, to jaka ma być ta moja relacja do Jezusa? To już wiem, jaka ma być moja relacja do bliźniego, ale jaka ma być moja relacja do Jezusa? I znowu wchodzimy na takie losowo wybrane fragmenty. I na przykład Jezus mówi tak. Czy chcesz przyjąć to, co ja przyjąłem, gdy byłem człowiekiem? Może to wyglądać inaczej, ale będzie to samo, bo ja jestem zawsze taki sam, jak wtedy i zawsze to samo czynię. Czyli nasza relacja do Jezusa ma być właśnie tym otwartym sercem, by umieć przyjąć to, co On przyjmował, kiedy był człowiekiem. No ktoś może się przestraszyć i powiedzieć, ojej, Jezu, Ty przecież tak cierpiałeś. Każdy z nas przecież będzie cierpiał. Chodzi tylko o tą otwartość serca na to, by wypowiedzieć, bądź wola Twoja, Boże, cokolwiek ześlesz. Bądź wola Twoja, o to tylko chodzi. Albo w innym fragmencie Jezus powie, chcąc iść za mną i naśladować mnie, nie trzeba wymyślać sobie umartwień. Trzeba przyjmować i spalać w miłości to zło, które jest, które dotyka cię każdego dnia i ten trud, jakim jest wypełnione ludzkie życie. Jakie to aktualne na czas Wielkiego Postu, kiedy tak wielu zastanawia się, co ja powinienem jeszcze sobie wymyśleć, z czego zrezygnować, jak się umartwić. A tymczasem Jezus mówi wprost, nie trzeba specjalnie sobie czegoś wymyśleć. Staraj się przyjmować szczególnie to zło bardzo cierpliwie, które dotyka ciebie każdego dnia i ten trud, jakim jest wypełnione ludzkie życie. To wszystko jednoczyć z cierpieniem Jezusa na krzyżu i ofiarować za zbawienie dusz. To jest właśnie wola Boża. Albo jeszcze w innym fragmencie Jezus powie, ja jestem twoim największym bogactwem. Rozdawaj więc, dziel się mną. Ubogacaj każdego wszystkimi sposobami, jakie są w zasięgu Twoich możliwości, a masz wiele możliwości. Dzieli Cię Chrystusem, dzieli Cię swoją wiarą, modlitwą, mówić o Chrystusie, świadczyć. Wciąż tyle okazji w tym świecie, gdzie tak mało ludzi niestety dzisiaj idzie za Jezusem, a coraz więcej zapomina o Nim, wątpi, bądź świadomie się Go wypiera. I znowu kolejny schodek w naszym rozwoju duchowym. No dobrze, Jezu, a więc wiem, jak ma wyglądać moja relacja względem Ciebie, że mam uczyć się mówić, bądź wola Twoja, że mam Ciebie naśladować, nie w wymyślaniu sobie umartwień, ale w przyjmowaniu tego, co jest związane z codziennością, że mam się Tobą dzielić i tak dalej, ale jaka jest prawda o mnie samym, szczególnie mojej grzeszności, bo wciąż przychodzi szatan do nas z pokusą, przecież ja się nie mam z czego nawracać, nie mam grzechów, wszystko jest okej. No właśnie, już drugi raz, to już trzeci raz się odwołałem do tej rozmowy dzisiejszej, bo mi tak ciągle huczy w głowie z tą kobietą, którą mąż zdradził po raz drugi z inną kobietą. To jest człowiek bardzo wierzący, zaangażowany w pewną prężną grupę w kościele i on chodzi, uczęszcza, ma różaniec na ręce, tak, taki bardzo wierzący. No, a on nie widzi swojej grzeszności, mówi do niej, ty jesteś winna, ty jesteś winna, ty jesteś wszystkiemu winna. I tak czasami jest też w konfesjonale. Nie mam grzechów, nie mam grzechów. Inni mi dokuczają. Ja nie mam grzechów. Prawda o naszej grzeszności jest taka, powie Jezus. Sam z siebie możesz innym przekazać tylko swoją grzeszność, zepsucie albo pustkę. To jest bardzo ważne. Ja sobie samemu często to powtarzam. Sam z siebie mogę dać tylko i wyłącznie swoją pustkę, grzeszność albo zepsucie. A to, co dobre, to tylko Chrystus, tylko Chrystusem. Muszę się napełniać Chrystusem, bo inaczej dam z siebie wielkie nic. I o tym warto pamiętać w każdym powołaniu, w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy będąc ze sobą samotną. Sami z siebie możemy dać tylko co najgorsze. To, co dobre i najlepsze, to tylko jeśli wcześniej zaprosimy Jezusa do naszego życia, jeśli się z Nim zjednoczymy. O tym trzeba pamiętać. Dalej, co Jezus do nas powie? Ja się nie brudzę Twoją grzesznością, gdy zbliżam się do Ciebie. Grzeszność Twoja znika w moim świetle i dusza Twoja jaśnieje moim blaskiem. Bardzo, bardzo pocieszające, bo jak się człowiek rzeczywiście tak zastanowi nad tą swoją grzesznością, to może się załamać. A Jezus mówi, ja się nie brudzę Twoją grzesznością. Grzeszność Twoja znika w moim świetle i dusza Twoja jaśnieje moim blaskiem. A więc mamy prawo, by być jak najbliżej Pana Jezusa. I o to właśnie chodzi. Do tego nas zaprasza. Nie zastanawiaj się nad tym, jak wielkim jesteś grzesznikiem, tylko zastanawiaj się nad tym, co zrobić, żeby być jak najbliżej Jezusa. Kiedyś przyszedł taki mężczyzna, który miał wielki problem z pewnymi grzechami i mówi, ja się tak staram, żeby tego grzechu nie popełniać, a popełnia. Ja mu mówię, to odwróć myślenie, to teraz się zacznij zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby się zbliżyć do Pana Jezusa. Jak on zmienił tą perspektywę i z tego myślenia cały czas, jak uniknąć grzechu, na to, co zrobić, żeby być bliżej Pana Jezusa, nagle okazało się, że on w ogóle przestał automatycznie myśleć o tym grzechu. I się zbliżył do Pana Jezusa. I po jakimś czasie znowu wrócił i powiedział, no księże, to działa. Kiedy zacząłem się bardziej zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby być świętym, no to wtedy automatycznie przestałem grzeszyć. A jak się zastanawiałem, co robić, żeby nie grzeszyć, to grzeszyłem. No to działa. Zbliżasz się do Jezusa, wtedy zbliżasz się do światła i wtedy ciemność musi ustąpić. A ktoś wtedy powie, a jak zapobiegać upadkom w takim razie? I Jezus na to ma odpowiedź, czuwaj przy swoim sercu, by nic w nim nie działo się bez mojej obecności, która wszystko leczy, przemienia w radość i ogarnia pokojem moim. Czuwać przy swoim sercu. Niech tam nic nie dzieje się bez Bożej obecności. To jest bardzo ważna rzecz, ten rachunek sumienia, ale też adoracja, modlitwa. I w końcu na tym szczycie tej naszej drogi duchowej, oczywiście tych punktów mogłoby być jeszcze dużo, dużo więcej. No to mamy to pytanie, to co mam zrobić, żeby dostać się do nieba? I Jezus odpowie nam, dziecko moje, rodzić swoją duszę dla nieba musisz sama. Nikt tego za ciebie nie uczyni. To ogromny przywilej dający ci prawo synostwa i dziedzictwa Bożego. A więc pierwsza odpowiedź, że to nie jest tak, że ktoś to zrobi za ciebie. Nie, to jest zadanie każdego z nas. Ale jest to wielki przywilej. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o którą powinniśmy w naszym życiu walczyć. A więc trzeba jej poświęcić naprawdę dużo serca i czasu. I w końcu też powie Jezus. I to będzie już ostatni cytat w dniu dzisiejszym. W bólach rodzi się świętość człowieka i w bólach rodzi się dusza dla nieba. Dlatego walka odbywa się w sercu, ostatnia, zasadnicza walka o Twoje życie w Bogu. Bo tak wielu z nas mówi, Jezu, jakie to jest ciężkie, jakie to jest trudne, ja nie daję rady. Jezus mówi, no tak, bo to w bólach się rodzi, to się w bólach rodzi. Ale warto. Ta ostatnia walka zawsze będzie rozgrywać się w naszym sercu. No bo przecież w sercu mieszka Bóg, w sercu mieszka Chrystus. Kochani, na pewno mógłbym powiedzieć dużo, dużo więcej, ale tak właśnie mi zalecono, żeby to tak nie przedłużyć. Myślę, że każdy z was ma swoje powody, dla których sięga do tych pism. I tak jak rozmawiałem nawet z księdzem w zakrystii tutaj przed tym naszym wyjściem, to tak sobie powiedzieliśmy, że to nie jest coś, co się tak czyta literalnie, że to trzeba medytować po prostu zdanie po zdaniu. Że to ma być właśnie taki nasz przewodnik, do którego cały czas sięgamy. Nie można powiedzieć, przeczytałem, wiem wszystko. Nie. To jest właśnie tak po ziarenku. Ale jeżeli będziemy tak z tego korzystać, uważam, że skorzystaliśmy z czegoś, co jest największą łaską, uważam, teraz dla nas w Polsce, dla katolików. I byłoby wielkim grzechem zaniedbania, gdybyśmy ten skarb zakopali. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.